W każdą środę o tej porze, czy prawie w każdą środę, zaczytani jesteśmy. No, co najmniej do godziny 20. Witamy Państwa pięknie. Jerzy Piasny.
Joanna Divina i Rafał Polacki, który program realizuje, ale to nie znaczy, żeby tylko czytamy między 19 a 20. Nie, nie, proszę Państwa. Przy okazji jeszcze odsyłamy, jak zwykle, w czwartek na premierowe wydanie programu Zaczytaj się z Radiem Poznań na tam naszego radiowego YouTube'a.
Tak, i tam będziemy Państwu polecać inne tytuły. Inne niż te, z którymi dziś przyszliśmy do studia. Zobacz, jaka ładna wieża. Samych książek.
Samych książek. Muszę powiedzieć, że już chcę się zaczytać. O tych książkach też będziemy mówić, a wśród informacji, które Państwu będziemy dziś przekazywać, będzie na pewno kilka słów o kolejnej książce Ostrowianki Anny Musiałowicz.
Będziemy też opowiadać o najnowszej powieści Barbary Wysoczańskiej. Mamy tę książkę również dla naszych słuchaczy i też poznamy pisarza prosto z Leszna, to Norbert Góra, który opowie nam o swoich wierszach.
I będzie też informacja o tym, że mamy poznańskiego białego kruka.
Tak. Co to za wiadomość?
Na liście UNESCO.
Zapraszamy Państwa serdecznie.
Czytaj się z Radiem Poznań. Proszę Państwa, już 22 minuty po 19. Po zbutwiałych schodach, to tytuł kolejnej już książki Ostrowianki Anny Musiałowicz, autorka napisała coś nowego. Z zawodu jest pedagogiem, resocjalizatorem. Z natury, jak sama mówi, włóczy kijem. Na co dzień można ją spotkać w Ostrowskim Urzędzie Miejskim.
A jako autorka debiutowała w 2016 roku i od tego czasu opublikowała kilkadziesiąt opowiadań w antologiach, magazynach, przede wszystkim związanych z literaturą grozy. Jej pierwsza powieść Diabeł zza okna ukazała się w marcu, 4 lata temu, i została nominowana do nagrody Książka Roku 2020 w plebiscycie portalu lubimyczytać.pl.
A w kolejnych latach ukazały się powieści Kuklany las i Śnieg jeszcze czysty. Ostatnia książka Anny Musiałowicz jest opowieścią o mrocznej kamienicy z jednym lokatorem.
Krwi tak naprawdę jest niewiele, natomiast jest dużo niepokoju i historii ludzkich. Czasem się mówi proza życia, można powiedzieć groza życia. Tym razem zabieram czytelników do pewnej opuszczonej kamienicy, starej już, zniszczonej, rozpadającej się. Ona jest tylko tak naprawdę pozornie opuszczona, ponieważ nadal w niej mieszka lokator, stary Ciesiłka, który jest niejako strażnikiem tej kamienicy. Kocha ją tak bardzo, że nie odejdzie z tego miejsca, dopóki ona będzie istniała, a on robi wszystko, by ta kamienica stała. Prócz Ciesiłki w ścianach zostały wspomnienia osób, które kiedyś tutaj zamieszkiwały. Ciesiłka jako ten osamotniony człowiek ma regularnego gościa, pewnego listonosza, który rozmawia z nim o historii tej kamienicy. A tak naprawdę nie tyle Ciesiłka mu przedstawia historię tego miejsca, ale ściany, które mają niesamowitą właściwość, czyli szepczą.
Gdzie zakotwicza się ta wyobraźnia?
Kamienica, którą opisałam, tak naprawdę składa się z trzech kamienic, jeżeli byśmy szukali ich na mapie. Ja mam zwyczaj umiejscowiania fabuł moich powieści w Ostrowie bądź w samych okolicach mojego miasta, więc jeżeli czytelnik jest uważny i mnie zna, na pewno gdzieś dostrzeże podobne miejsce. Ta akurat składa się z trzech kamienic. Jedną jest miejsce, właściwie stary dworek, o którym niewiele osób ma pojęcie, że istnieje, ponieważ nawet jeżeli stoi się naprawdę przy tym dworku za chaszczami, nie idzie go dostrzec. Ja miałam zaszczyt, przyjemność pójść tam dzięki jednemu człowiekowi, który po prostu mnie przeprowadził tyłem do tego miejsca. Drugą kamienicą, która zbudowała tę tutaj moją powieściowość, była kamienica ta z kwiatowymi akantami. Tej kamienica Ciesiłki zawdzięcza elewację. I trzecia, ta najważniejsza, czyli ta, po której chodziłam po tych zbutwiałych schodach, w którym dotykałam mokrych, wilgotnych ścian, w której sufit chciał mi spaść na głowę. Natomiast wszystkie historie, które opowiada kamienica Ciesiłkowa, są historiami zupełnie wymyślonymi, ale to są historie o ludzi. Ja zawsze mam ochotę w takich przypadkach cytować zdanie z książki Shona Towna, że tak naprawdę opowiadamy sobie cały czas tę samą historię, zmieniając tylko szczegóły, jeżeli to jest opowieść o ludziach. Myślę, że każdy z czytelników przynajmniej miał okazję poznać kogoś podobnego do bohaterów, których opisuję w mojej powieści.
A czy to jest tak, że przechadza się pani uliczkami Ostrowa Wielkopolskiego i mówi: o tak, tu osadzę swoją historię, tu mi bije mocniej serce.
Dokładnie tak to właśnie wygląda, ponieważ jeżeli idę ulicą, czy znajduję się w jakimś miejscu, które może nawet z pozoru nie jest jakieś wybitnie ciekawe, usiłuję domyślić do niego historię, ponieważ jeżeli mam jakiś budynek, jeżeli to jest budynek zniszczony, zastanawiam się, co takiego się stało, że miejsce, które dla kogoś było domem, przecież domy się nie burzy, domy się buduje, domy się remontuje, o domy się dba. Miejsce, w którym człowiek czuje się, by czuł się bezpiecznie, nagle zostaje opuszczone i chce się dowiedzieć, co takiego się wydarzyło, że ktoś był w stanie zostawić swój dom na zniszczenie, tak można powiedzieć. Ja myślam historię do tych miejsc, uważam, że każde miejsce powinno mieć swoją historię, a jeżeli ja jej nie poznałam, to nie widzę problemu, żebym mogła ją po prostu wymyślić sobie i dla czytelników.
Skąd się wzięło to zamiłowanie do horroru i do opowieści takiej, która mogłaby budzić grozę i powoduje, że trochę się pocimy, czytając te książki?
Znaczy, jeżeli chodzi o tą gatunkowość, to ze mną jest zawsze problem, ponieważ ja piszę na pograniczu gatunków i niektórzy czytelnicy odnajdują tu grozę, inni literaturę piękną, inni obyczajówkę po prostu z jakimś mrocznym tłem. To, co niesamowite, to, co niewyjaśnione, to, co kryje się w mroku, jest kuszące i bardzo fajnie jest pogrzebać głębiej i zobaczyć, co tak naprawdę powoduje w nas ten lęk. Tak naprawdę odbiór książki jest zależny od czytelnika i jeżeli ja piszę jakieś słowo na każdego czytelnika, będzie ono oddziaływać w inny sposób. Staram się też pobudzić do refleksji, co takiego w nas tkwi, że potrzebujemy danej dawki ciemności.
Z Anną Muszałowicz rozmawiała Danuta Synkiewicz, a my mamy teraz dla Państwa książki.
Tak, dwie książki w programie Zaczytaj się z Radiem Poznań. Proszę dzwonić, jeśli Państwo mają ochotę poczytać książkę Wejdź w tryb goblina i stwórz sobie przytulne miejsce, zaakceptuj niedoskonałość i żyj pełnią życia na tym błotnistym padole. Michaela Coyle napisała tę książkę i proszę Państwa, to jest poradnik z przymrużeniem oka oczywiście napisanym, świetnie wydany przez wydawnictwo Insignis. Można tutaj zastanowić się, jak szukać okazji w sklepach, wychodząc na zakupy, ale chodzi oczywiście o garderobę. Jak przemyśleć swój stosunek do ubrań i naprawdę jest wiele tutaj ciekawych porad i oczywiście jeśli ktoś chce być goblinem z przymrużeniem oka, bo Goblin Core to jest coś więcej niż styl wnętrzarski lub promowanie wygodnych ubrań, choć niewątpliwie są to istotne elementy tego nurtu.
No proszę, mówisz o książce z przymrużeniem oka, a do mojej propozycji należy podejść bardzo, bardzo poważnie. Sam tytuł już o czymś świadczy. Żywe trupy. I jeżeli Państwu ten tytuł kojarzy się z bardzo popularnym filmem czy serialem, to tak, mają Państwo rację, właśnie chodzi o te trupy.
Kultura zombie nas dotknęła.
Tak, każdy film o zombie żyje w cieniu George'a A. Romero, podczas gdy on sam nie zdążył napisać o nich książki. Na szczęście Daniel Kraus dostarcza nam teraz epicką księgę nieumarłych, którą rozpoczął Romero. No i mamy, proszę Państwa, olbrzymią, tak, ogromnych rozmiarów książka, licząca sobie ponad 860 stron. I to jest prezent od wydawnictwa Zyski Spółka. Nowość zresztą od tego wydawcy. Jeśli Państwo lubią taki gatunek, to proszę dzwonić 618-654-654.
Rozjaśniasz niebo mi, klęską na złość taneczny stawiasz krok. Czy to szaleństwo już, czy taką naturę masz? Gdy pada zachwycić się. Nóż bez zaklęcia zarażaj mnie. Lśnij swoją gwiazdą, przyciągaj mnie. Uśmiechasz się, jaśnieje niebo. Ożywa świat skażony pięknem. Naiwność dziecka w sobie nosisz. Naucz mnie swej złotej myśli, ogrzej blaskiem. Porusz mnie. Zarażaj mnie.
Wejdź w tryb goblina i żywe trupy. Już te książki powędrowały do nowych właścicieli, nowych czytelników, ale to nie ostatnie pozycje, jakie mamy dla Państwa. Proszę być z nami, proszę nas słuchać do 20. Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Teraz będziemy mówić o poezji. Jego twórczość jest bardziej znana poza granicami niż w jego rodzinnym Lesznie, w Wielkopolsce czy w Polsce. Wiersze Norberta Góry zostały przetłumaczone na kilkanaście języków, ukazały się w ponad 30 krajach. Są to m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Nigeria, Kenia, RPA, Zambia, Australia, Egipt, Chile, Hiszpania, Nowa Zelandia, Serbia, Czarnogóra czy Albania. Oczywiście wszystkich nie mogę wymienić od razu.
Ale gratulujemy popularności. Teraz leszczyński pisarz wydał swoją debiutancką powieść Grozy z elementami kryminału. Jej premiera odbyła się kilka dni temu. Norbert Góra uważa, że jego powieść jest jak jego wiersze, mroczna. Na nasze pytania o motywy jego wierszy leszczyński pisarz odpowiada tak.
Przeróżne. Tak naprawdę mamy do czynienia z horrorem, z nocą, z miłością, z wiarą w Boga. To są naprawdę bardzo szeroki wachlarz emocji, bardzo szeroki wachlarz tematów.
Ale generalnie jest to poezja taka ciemna, czarna, bym powiedział.
Tak, tak, tak. Koncentrowałem się w zdecydowanej większości na tematyce mrocznej, ciemnej. Może dlatego, że poezja grozy zalicza się też do szeroko pojętego nurtu poezji fantastycznej, który tak naprawdę, zwłaszcza w Polsce, wciąż nie został w pełni odkryty. Jest tam spory potencjał do wykreowania kolejnych słów, do wskrzeszania tematów, które już troszeczkę odeszły w przeszłość, tematy, które też poniekąd wiążą się z naszym życiem.
Jak można zdefiniować poezję grozy, horroru, fantastyki?
Jest to poezja, która prezentuje czerń życia. Życie samo w sobie jest jak yin i yang, dlatego jest czerń i biel. Ja akurat uważam, że jeżeli w życiu jest tylko i wyłącznie biel, to tracimy też cząstkę radości z takiego życia, bo dzięki temu, jeżeli dostrzegamy te czarne barwy, to wtedy łatwiej jest nam cieszyć się z małych, białych rzeczy.
Pan teraz debiutuje prozatorsko.
Jest to debiut powieściowy. Ja już napisałem kilka lat temu taki zbiór opowiadań Brutalność. Jestem także współautorem dwóch innych zbiorów opowiadań Cztery echa grozy i U progu mroku. Także to będzie taki debiut o większym metrażu, że tak powiem.
Co to jest?
Jest to połączenie kryminału z takim gatunkiem horroru, nie tyle gatunkiem, co elementem horroru w subkulturze. Horroru występuje weird fiction. Chodzi na przykład o tematykę weird fiction, szczególnie dotyczył tematyki Lovecrafta, pisarza, który już dzisiaj jest świętej pamięci, który zasłynął jako autor cykli całych poświęconych mitycznym bogom z kosmosu, którzy egzystowali na naszej planecie, bądź też pod wodami naszej planety na długie, długie lata, setki tysięcy lat, zanim ludzie postawili pierwszy krok na naszej planecie.
Jaki jest tytuł?
Dziwny dom. Jest to historia policyjnego archiwisty Pawła Stellera, który w trakcie rutynowych działań w pracy, kompletując dokumenty przeznaczone do archiwizacji, natrafia na akta zapomnianej policyjnej sprawy, które wydają się być niewyjaśnione, niedoprecyzowane, a przy tym, jak sugeruje tytuł, dziwne. Mamy do czynienia z śledztwem sprzed lat dotyczącym tajemniczego domu opieki psychologicznej. Nie jest to dom pomocy społecznej, nie jest to dom opieki, jest to raczej była instytucja, która miała na celu wspieranie ludzi, ale niestety za sprawą jednego z bohaterów, o którym przyjdzie się przekonać głównemu bohaterowi, ten cel zostaje zaprzepaszczony i wychodzi z tego zupełne przeciwieństwo pomocy, czyli koszmar.
Skąd pomysł na taką fabułę?
Przede wszystkim wyobraźnia. Ja lubię sięgać po takie atrybuty niewyjaśnione. Sięgnąłem po raz pierwszy po kryminał.
Takie Archiwum X troszeczkę?
Coś takiego w tym stylu. Archiwum X też dotyczyło zjawisk niewyjaśnionych. Tak i u mnie w mojej powieści mamy do czynienia z tajemnicą, która wykracza poza rozumienie.
To policyjne, prawdziwe Archiwum X też sięga po sprawy z przeszłości niewyjaśnione.
Poniekąd jest to całkiem zasadne nawiązanie do policyjnego Archiwum X. Natomiast w mojej powieści też to śledztwo w pewnym momencie zacznie przybierać taki nieplanowany obrót. Tam właśnie rozgości się na dobre horror.
Już pracuje pan nad następną książką, powieścią?
Tak, napisałem już pierwsze litery sequelu tej powieści. Wszystko dlatego, że sporo wątków zostało niezakończonych. Widzę tutaj potencjał na dokończenie sprawy, a poza tym też uważam, że jestem winien czytelnikom wyjaśnienie, o co tak naprawdę chodziło, co się wydarzyło i dlaczego to, co miało się skończyć tak, jak myśleli czytelnicy, że się skończy, nie skończyło się tak. Wzorem pisarzy kryminalnych, którzy tak potrafią zakończyć książkę, że czytelnik już jak na igłach siedzi i tylko oczekuje kolejnego tomu.
No i tak na takie książki my, czytelnicy, zazwyczaj czekamy. Z Norbertem Górą rozmawiał Jacek Marciniak, a przed nami kolejne książki dla naszych słuchaczy i tych najmłodszych tym razem.
Najmłodszych, ale może nie tych takich 6-7-latków, tylko trochę starszych dzieci, albo też dla młodzieży mam propozycję. Proszę dzwonić w sprawie tych książek. 618-654-654. Dzień dziecka był 1 czerwca. No trochę czasu minęło, ale książki do nas przychodzą. Poradnik złego Boga, czyli jak wziąć na siebie winę, to książka o tytule, uwaga, Loki. Louis Stowell napisał tę książkę. Zyski spółka wydali. Loki to jest uwięziony na ziemi w ciele 11-latka. Taki bóg ma udowodnić, że jest godny Asgardu. Jednak kiedy ginie ulubiony młotek Thora, wszyscy myślą, że to właśnie on jest winny. Jakie to jest niesprawiedliwe. Przecież teraz Loki jest dobry. I aby oczyścić swoje imię, Loki musi znaleźć ulubiony młotek Thora, odkryć, kto go ukradł, zmusić wszystkich do przyznania się, że nie mieli racji. No właśnie, to ostatnie jest oczywiście najważniejsze. Łatwe zadanie dla kogoś tak przystojnego i sprytnego jak Loki. Bogato ilustrowana książka z ciekawymi tekstami, muszę powiedzieć. Bo wszystko jest tak napisane, jakbyśmy czytali dziennik. Więc zapraszamy serdecznie.
O, to w podobnym stylu poprowadzona jest następna książka z serii Najgorszy tydzień życia. No i tak się złożyło, że trafiliśmy na książkę o środzie. Najgorszy tydzień życia, raczej najlepsza książka ever, to na szczęście trzy opinie czytelników. Środa jest do bani, co niektórzy podpowiadają, ale zdanie na temat tej propozycji możecie sobie sami wyrobić, nasi młodzi słuchacze, dzwoniąc do nas właśnie po ten tytuł. Najgorszy tydzień życia, środa. Swego czasu prezentowaliśmy książki z tej serii w naszym wieczornym programie i wiemy, że się cieszą one bardzo dużą popularnością i sporo tekstów humorystycznych i do tego jeszcze lepsze, myślę, momentami ilustracje.
Czekamy na telefony. I książki też czekają. 618-654-654. Już za chwilę gościem naszego programu będzie Barbara Wysoczańska, która debiutowała w 2021 roku powieścią Narzeczona naziście.
Fantastyczna książka.
In the night.
Zaczytaj się z Radiem Poznań. Wspominaliśmy o tym, że Barbara Wysoczańska zadebiutowała w 2021 roku opowieścią Narzeczona nazisty i to był ogromny sukces. Książka stała się bestsellerem i doczekuje się do druku do dziś. Autorka pisze książki obyczajowo-historyczne, napisała już takie tytuły jak Siła kobiet, Świat na nowo, Aktoreczka, Cena wolności czy Rozdzieliła nas wojna. W ubiegłym tygodniu premierę miała najnowsza książka pisarki Obiecaj, że wrócisz. Z autorką rozmawiała Joanna Dziwina.
Pani bardzo dużą wagę przykłada do rysu historycznego, do tej wartości merytorycznej w każdej swojej powieści.
I nie wyobrażam sobie, że miałoby inaczej, być prawda? Inaczej. Mhm. Samo moje podejście do historii można by określić jednym słowem – szacunek. Ja mam ogromny szacunek do tej nauki. Staram się podchodzić do tego z ogromnym zaangażowaniem i za każdym razem, jak przygotowuję się do danej powieści, to robię to najlepiej, jak potrafię. Staram się przyjrzeć danemu wydarzeniu z każdej strony. Tak jak mówię, nie tylko ze strony wielkich tego świata, tych, którzy podejmowali dane ważne politycznie decyzje, ale również ze strony tych zwykłych ludzi, którzy później konsekwentnie musieli w tym świecie żyć.
Skupmy się może na moment chociaż na najnowszej książce Obiecaj, że wrócisz. Zabiera nas pani znowu do rzeczywistości wojennej zawieruchy. Główną bohaterką jest Karolina Kornacka, żona oficera polskiej armii, który przebywa w obozie jenieckim ZSRR. Mamy tutaj wątek, myślę, bardzo ważny, dotyczący zbrodni katyńskiej. Nie ucieka pani od trudnych tematów. Pasjonuje panią historia. Czy wyobraża sobie pani siebie jako nauczycielkę historii?
Nie. Tego akurat sobie nie wyobrażam. Rzeczywiście zdarzają się takie głosy, że dzięki moim książkom czytelnicy, czytelniczki sięgają po historię, zaglądają głębiej, chcą wiedzieć więcej. Dla mnie to jest wspaniałe. Bardzo mnie to cieszy, aczkolwiek nigdy nie miałam zapędów edukacyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy chciałabym być nauczycielką historii, to nie, ponieważ wydaje mi się, że w jakimś tam sensie zabiłoby to moje życie twórcze. Nie mam takich potrzeb. Jeżeli w jakikolwiek sposób chciałabym ludziom opowiadać i mówić o historii, to tylko i wyłącznie
przez
moje powieści, tak.
Mhm. No to jest to jakaś misja.
Być może tak. Wiem, że niektórzy widzą w tym rzeczywiście misję, natomiast ja tak tego nie traktuję. Oczywiście to nie jest dla mnie też w żaden sposób forma zabawy, bo tak jak mówiłam, ja podchodzę bardzo poważnie do tego, co robię. Również do nauki, jaką jest historia. Natomiast nie mam w sobie takich zapędów do tego, żeby kogokolwiek w jakikolwiek sposób edukować. Jeżeli ktoś chce sięgnąć po dany temat, jeżeli ktoś chce więcej poczytać na temat zbrodni katyńskiej, to wspaniale, to bardzo mnie to cieszy, ponieważ rzeczywiście zachęcanie ludzi do tego, żeby poznawali bliżej historię i patrzyli na tą historię troszeczkę inaczej niż z punktu widzenia tylko i wyłącznie szkolnego, uważam, że jest fajne i że to jest rzeczywiście wartość dodana do moich powieści.
Jeśli chodzi o zbrodnię katyńską, tu zanim rozpoczęłyśmy spotkanie przed mikrofonem, rozmawiałyśmy właśnie na ten temat, że o zbrodni katyńskiej mówimy bardzo mało.
Tak, rzeczywiście uważam, że mówimy o tym mało, ale z mojego punktu widzenia jest to spowodowane przede wszystkim traumą narodową, która wciąż w nas funkcjonuje i pewnie będzie funkcjonowała jeszcze kolejne pokolenie. Być może wynika to z tego, że tak naprawdę o Katyniu możemy mówić dopiero od 1989 roku oficjalnie, że już nikt nam tego nie zabrania. Natomiast jest jeszcze wiele spraw, które należałoby wyjaśnić. Wciąż nie wszystkie archiwa są otwarte. Tak. Mówimy tutaj oczywiście o archiwach, które znajdują się w Rosji. Więc wydaje mi się, że tu jest naprawdę jeszcze bardzo duże pole do tego, żeby nad tym tematem się pochylić. Ja to zrobiłam, natomiast wiem, że to jest tylko jeden maleńki urywek tego wszystkiego, co się wówczas działo. Zrobiłam to z szacunkiem dla ofiar, z szacunkiem dla rodzin. Starałam się przynajmniej pokazać to w taki sposób, sposób. No ale myślę, że ten temat jeszcze jest tutaj spory do tego, żeby po niego sięgnąć.
A jak pani przygotowywała się do napisania Obiecaj, że wrócisz, tej najnowszej powieści?
O, tutaj przyznam, że rzeczywiście przygotowanie się do tej powieści było dla mnie chyba najtrudniejszą częścią. Ja w ogóle, pisząc tą książkę, przeżywałam ją bardzo mocno. Ja zawsze przeżywam losy moich bohaterów, ale ta książka była dla mnie szczególna. Po pierwsze, mówimy tutaj o wojnie. Czasy wojenne nigdy nie są lekkie, łatwe ani przyjemne. To są dramaty ludzkie, które się dzieją. Ja sięgnęłam po ten temat głównie ze względu na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Żeby przypomnieć moim czytelniczkom, że wojna jest zła, okrutna. Natomiast przygotowywanie się do samego tematu zbrodni katyńskiej było bardzo trudne. Ja oczywiście przeczytałam mnóstwo dokumentów, które są dostępne w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Przeczytałam bardzo dużo wspomnień rodzin katyńskich, mnóstwo listów, które były wysyłane przez ofiary, które były jeszcze w obozach jenieckich, zanim doszło do zbrodni, które były wysyłane do rodzin. To wszystko jest wstrząsające i to ja nie mogłam do tego podejść na lekko. Ja to bardzo mocno przeżywałam i wydaje mi się, że dlatego pisanie tej książki było dla mnie absolutnie emocjonujące. Huśtawką.
Polecamy Państwa uwadze najnowszą powieść Barbary Wysoczańskiej Obiecaj, że wrócisz. Tak się składa, że jeden egzemplarz przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy z wydawnictwa Filia. Pochodzi ta książka. W sprawie tytułu proszę dzwonić już najlepiej teraz. 618-654-654.
Proszę Państwa, mamy poznańskiego białego kruka na liście UNESCO, księga Zastępcy Króla. To jedyny taki eksponat w Polsce, pochodzi z XV wieku i właśnie została wpisana na polską listę krajową programu UNESCO Pamięć Światła.
A o wyjątkowości wolumenu z Archiwum Państwowego w Poznaniu Szymon Majchrzak porozmawiał z jego kustoszem, Zofią Wojciechowską.
Ta księga jest dobrze zachowana. Zarówno papier jest dobrze zachowany, struktura jego jest solidna. To jest papier czerpany, on jest trwały.
Bardzo gruby.
Tak.
W porównaniu
czerpany,
do współczesnych kartek.
Masa papierowa wylewana na sito i w ten sposób formowane karty. Ta masa była robiona ze szmat, dlatego nie jest ten papier kwaśny i nie żółknie i nie kruszy się.
A ta okładka to jest skóra?
A to jest skóra. Pergamin, czyli skóra.
I co jest na tej okładce? Możemy przeczytać?
Tak. No zaraz to przeczytam. Judicia Alberti Malski, Palatini Lanzicensis, Regis Polonie Locum Tenentis, et Capitanei Majoris Polonie Generalis.
I co to znaczy?
To znaczy, że to jest księga sądów Wojciecha Malskiego, wojewody łęczyckiego i zastępcy króla oraz starosty generalnego Wielkopolski. I obejmuje lata 1440 do 1447. I wewnątrz znajdujemy wpisy tego sądu, który tenże Wojciech Malski sprawował w czasie tej swojej funkcji zastępcy króla. Prawie cała księga jest zapisana krótkimi dosyć wpisami sądowymi. Bardzo niestarannie była prowadzona.
To widziałem, że tam gdzieś jakieś skreślenia. Spoglądam jeszcze raz na kartki. Dzisiaj już nikt tak nie kaligrafuje.
Pismo w ogóle nie jest podobne do współczesnego. Jest to kursywa, a nawet kurenta kancelaryjna, gotycka. Pismo bardzo nieczytelne, trudne do czytania. Trzeba dużo siedzieć nad tym, dużo czytać, dużo ćwiczyć czytanie, żeby móc te teksty poznać.
Taki wysiłek podjął Krzysztof Latocha, który kilka lat temu wydał przepisaną księgę wojewody Malskiego. Wpisy są prozaiczne, dotyczą spraw majątkowych, sporów o prawo do młyna, szkód doznanych przez ścięcie łąki czy uprowadzenie bydła lub koni, mówi kierowniczka oddziału popularyzacji nauki w Archiwum Państwowym w Poznaniu, dr Julia Wesołowska.
Mamy i sprawy małżeńskie, i sprawy majątkowe, sprawy dotyczące posiadania ziemi, kradzieży i tak dalej. Takie sądy staropolskie zajmowały się tak naprawdę bardzo różnorodnymi sprawami. Wszystkie one były właśnie w takiej formie takich bardzo krótkich notatek spisywane w księdze.
Choć sprawy są trywialne, to okoliczności ich spisania zupełnie wyjątkowe, dodaje Zofia Wojciechowska.
To jest wyjątkowa sprawa w naszych dziejach. Nigdy wcześniej ani później nie było takiego urzędu jak zastępca króla, czyli wicekról, jak właśnie wtedy w początku XV wieku, a to za sprawą młodego króla Władysława, syna Władysława Jagieły, którego potem nazwano Warneńczykiem, który w wieku 16 lat, będąc już królem Polski, dostał propozycję objęcia także tronu na Węgrzech. I wyjeżdżając zostawiał królestwo pod opieką ustanowionych przez siebie dwóch namiestników. Jednym z nich był właśnie Wojciech Malski, wojewoda łęczycki, wicekról na Wielkopolskę, a drugi był Jan Czyżowski, wicekról na Małopolskę i ziemie ruskie. Jest to pamiątka jedyna w całej Polsce, dlatego ta wyjątkowość tej księgi jest podkreślana, dlatego że drugi namiestnik, czyli ten Jan Czyżowski, nie pozostawił żadnej księgi. Wpisy sądów przez niego sprawowanych były wciągane do Księgi Ziemskiej Krakowskiej. Ta jest jedyna, dlatego że Wojciech Malski założył sobie dla swojego sądu odosobną księgę.
Poznański Biały Kruk nie jest dostępny do oglądania na co dzień. Księga została jednak zdigitalizowana i można ją obejrzeć w internecie.
www.szukajwarchiwach.gov.pl. Tam udostępniamy oprócz milionów innych skanów, także skany Księgi Zastępcy Króla, bo warto wiedzieć, że to jest księga wyjątkowa, nie tylko dlatego, że wpisana na listę UNESCO, ale także dlatego, że ponad 500-letnia już. Dlatego nie udostępniamy jej na co dzień. Udostępniamy ją w oryginale tylko przy bardzo wyjątkowych okazjach. Dlatego te skany są dla nas takim ratunkiem, żeby tej księgi cały czas nie wyciągać z magazynu.
Na stronie Archiwum Państwowego dostępne są też skany innych dokumentów wpisanych na Krajową i Światową Listę UNESCO i spośród poznańskich zbiorów znalazły się na nich zbiór akt i dokumentów braci czeskich, dokument fundacyjny klasztoru Cystersów w Łeknie i akta powstania wielkopolskiego.
To już koniec naszej audycji. Spotykamy się w przyszłym tygodniu po godzinie 19:00. W Radiu Poznań oczywiście, to będzie środa, ale jutro, proszę Państwa, proszę zaglądać na nasz kanał YouTube'owy. Kanał YouTube'owy Radia Poznań, bo audycja Zaczytaj się z Radiem Poznań będzie miała swoje wideo.
Tak, z obrazkami się pojawimy.
Kolejny odcinek.
Muminki będą.
O książek właśnie, które polecamy. Już Państwu Joanna zdradziła jedną z nich. To dziękujemy serdecznie. Joanna Dywina,
Jerzy Piasny
i Rafał Polacki. Kłaniamy się nisko.
Do usłyszenia.